to, że to, co powiedziałeś. Mamy drogą wizję. Jeśli jesteśmy pastorami, to każdy dostał coś drogiego od Boga, finansowo drogą wizję. I ja sobie myślałem, jeśli dostaliśmy od Boga drogą wizję, to pieniądze też przyjdą na to. Tak czy siak. Automatycznie. Ja tak kiedyś myślałem. I wykształtować w sobie tą umiejętność postrzegania pieniędzy w kontekście biblijnego poglądu, tak jak Bóg patrzy. Kiedy człowiek ma nieułożoną jeszcze właściwą postawę, niewytrenowaną do stosunku do pieniędzy, a zaprezentowanie tego komunikatu w zdrowy sposób, kiedy można być na różnym etapie, mieć bałagan w życiu. Ja tak myślałem o sobie. Przydałoby się to, kupić tamto, być w ciekawszym miejscu finansowym. Jak długo to będzie trwało? Czy ucisk się skończy? Powiedziałeś głos, to był głos Boży, że to się nigdy nie skończy. Nie wiem, czy to jest dobra nowina. Ale jest w tym, co mówisz, jest dużo ulgi takiej Bożej i dużo takiej mądrości ułożonej. Można to sobie mocno fajnie ułożyć. Moje pytanie jest, skąd to bierzesz?
Rozmawiam z mądrzejszymi. Ja może tak mocno nie będę komentował tego, co pastor mówiłeś, ale chcę powiedzieć, że na początku nasza wspólna droga, ponieważ w roku 99 w sumie rozpoczęliśmy wspólną jakby wędrówkę z pastorem Pawłem. Bóg nas tak jakoś połączył, otworzył nam drzwi do tego miejsca. I muszę powiedzieć, że właśnie ten pierwszy czas był bardzo trudny dla nas. To nie znaczy, że robiliśmy niewłaściwe kroki. A jeżeli chodzi o finanse, to ja mam taką tendencję od zawsze być bardzo skrupulatny w domowych kościoła. Ale na początku rzeczywiście był okres, kiedy nie widzieliśmy przełamania w tej dziedzinie. I myślę, że każdy z nas musi przejść sam na sam z Bogiem taki czas bez pisania SMS-ów. Bo to jest bardzo ważne. I przyjdzie taki czas, kiedy pewne rzeczy zaczną się przełamywać. Ale też naprawdę potrzebowaliśmy też zrozumienia i poukładania wielu rzeczy w samych sobie, które z czasem przez relacje i przez to, co słyszeliśmy, też tu w tym miejscu Bóg w nas umieszczał. I to sprawiło, że dziś jesteśmy wolni. Nie mamy milionów. Jeszcze. Ale jesteśmy wolni. I widzimy progres w tej dziedzinie i to jest, wiecie, takie fascynujące. Dlatego warto w miejscu, gdzie jesteś, nie zatrzymać się. Ale uważnie słuchać tych instrukcji, bo one są rzeczywiście źródłem życia i zwycięstwa. Myślę, że tyle.
Jak wytrzymać presję w kościele, bo kiedy jesteś pastorem i niewiele masz, niewiele się ma, jest wszystko w porządku, ale kiedy zaczynasz mieć, ponieważ jest, nie mówię, że tutaj jest ta zasada, bo tutaj tego nie ma, jest pewien zapach Bożej obfitości i trzeźwości, ale jest jakby taka nie wiem, co to jest, filozofia, taki pogląd, trzeba utrzymać pastora w biedzie, żeby go utrzymać w pokorze. Prawda? Więc kiedy on ma i jak poradzić sobie z tym, że trzeba być dalej odważny, mocny w zachętach, kiedy ludzie patrzą, jak żyjesz, jak żyję, jak wytrzymać tą presję, jak poradziłeś sobie z tą presją. Bo jakby ta forma przyjęcia Bożego błogosławieństwa przez wiarę, ludzie odbierają to, że pastor jest uprzywilejowany w wchodzeniu w wierze, więc może coś otrzymać od Boga, ale nie wiem, czy ja otrzymam, ale kiedy już otrzymuję, to też jest źle. Jak nie cofnąć się w zdrowych postawach obfitości. Kiedy w ludziach jest ta analiza głęboka pastora, przeliczenia go, wyliczenia. To jest, może to jest retoryczne pytanie, nie mam miejsca na to, ale to jest ważne, żeby nie być zakłopotany i być odważny w zachętach, nawet finansowych. Prawda? Bo jakoś tak jest. Jeśli ktoś jest bogaty w kościele, to wszyscy patrzą, żeby on powinien dawać więcej. Więcej. Aż do wydojenia go. Po prostu.
Czy wydaje mi się, że z punktu widzenia przywództwa, lidera, z punktu widzenia przywództwa czy lidera, jest tylko jeden sposób, żeby wytrzymać presję przebicia się w życiu i jakby początków błogosławieństwa. To pytanie było, jak sobie poradzić z tym, kiedy zaczynam przebijać się i mieć. To jest chyba mieć ciągle oczy zwrócone na przeznaczenie, które mam i nie bać się pójść na krzyż. Dlatego, że prawdopodobnie błogosławieństwo, które będzie na nas, zabije kilku ludzi. To znaczy, oni będą robić wszystko, żeby ukrzyżować nas. I chyba to jest też to, co Jezus miał na myśli, że będziecie mieli błogosławieństwo wraz z prześladowaniami. Prześladują nas, czy mogą prześladować nas później ludzie, którzy nie wiedzą, będą prześladować nas zawsze. Dlatego, że ten, który jest z przodu, wiecie, ja kiedy kopałem szambo w swoim domu, bo mieliśmy wychodek na zewnątrz i żeby mieć łazienkę w środku, kopaliśmy szambo. I kiedy kopałem szambo, ludzie mówili, że ja mieszkam i mam dom z basenem. Trudno było mi wyjaśnić, że nie kopałem basenu, tylko szambo. Nie wiem, jak ludzie mogą pomyśleć i pomylić te dwa zbiorniki ze sobą. Istnieje wielka różnica między jednym a drugim. Ale ludzie, którzy są daleko, szambo pomylą z basenem. I chyba jest to jednak metaforyczne. Natomiast kiedy patrzymy na Jezusa, bo wiecie, cały aspekt krzyża pojawia się w bardzo szczególnym momencie, pojawia się z powodu pieniędzy. Czyli pojawia się w momencie, kiedy Judasz nie wytrzymuje, będąc blisko, że ten, który ma, dostaje tak wiele. W momencie, kiedy przychodzi kobieta i niszczy alabastrowy olejek. I teraz to jest roczna pensja, perfum. My mówimy o namaszczeniu nie na wiele dni, ale jeśli ktoś używa perfum, to wie, że niezależnie od tego, czy wylejesz na siebie słoik, czy popsikasz się na drugi dzień, na trzeci dzień, będziesz potrzebował więcej. Więc mówimy o pewnym zużyciu dużego kalibru, rocznej pensji na chwilę, która była wielkim problemem dla Judasza. Po tym Judasz zdecydował, że go zdradzi. To znaczy nie miał wtedy żadnych w sobie już hamulców, widząc coś takiego. I myślę, że to jest ta kwestia, że po prostu człowiek, który jest błogosławiony i błogosławieństwo przyjdzie na ciebie, musisz być zdeterminowany, że pójdziesz na krzyż. Niektórzy ludzie będą chcieli cię zabić. Prawda jest taka, to ich zabije, a ty przejdziesz. Jest to jedna z boleśniejszych rzeczy, którą w życiu możemy doświadczyć, ale z drugiej strony to jest też ciekawe, to nie jest coś, czego doświadczamy od ludzi, którzy nas nie znają, ale od ludzi, którzy są blisko. Największy test to są ludzie, którzy są blisko, gdy nagle ty siedzisz obok i ktoś wylewa i daje pieniądze tak dużo tobie. Wiecie, gdybyśmy teraz tu siedzimy i gdyby teraz, wyobraźcie sobie, wchodzi ktoś, puka i mówi, ja myślę, że wiesz co, ja dam tobie. Weźmy mnie, wybierzmy, tak? My siedzimy, ja mówię, i teraz ja dam ci 5000 złotych. No nie jest może bardzo wiele, ale załóżmy, 5000. Nikomu życia nie zbuduje, ale 5 nie zrani nas. Ktoś mi daje 5000. Większość z was tutaj poczuje to, co normalnie byśmy poczuli. Dlaczego nie ja? Bo my w danym momencie, mając to samo prawo, mając tego samego Boga, mamy odczucie niesprawiedliwości. I kiedy jesteśmy w stanie to w sobie przerobić, tak, że jesteśmy w stanie kogoś błogosławić i cieszyć się z nim, nawet jeśli jest to cieszenie się takie halleluja, to jest to dobrze. Ale to był taki moment i to jest trudny moment. I dziękuję za to pytanie, bo to jest ważne. A z drugiej strony, kiedy nie mamy nic, tworzyć w sobie dźwięk prawidłowy, to jest trudne. To jest trudne. Zarówno brak, jak i posiadanie sprawia, że stajemy się w sytuacji trudnej do mówienia. Co mówi nam jedno, nie ma łatwej sytuacji. Czyli nigdy nie będziesz w sytuacji łatwej. Gdy nie masz, zagrożony jest dźwięk. Gdy masz, zagrożony jest twój motyw. Ludzie będą oceniali inaczej twój motyw. Myślę, że to jest też bardzo ważne, co pastor Marek powiedział, że Marek, mówiłeś o tym, że trzeba przerobić rzeczy bez wysyłania SMS-u. Ja myślę, że to jest bardzo trudne, bo to jest takie miejsce samotności. Ale z drugiej strony jest to miejsce, w którym człowiek sam odnajduje siebie, w którym miejscu jest naprawdę. Czy ja naprawdę jestem w wierze, czy jestem uzależniony od ludzi. Dlatego, że to, co zatrzymuje nas w królestwie, to jest uraza. I brak tworzy urazę. I kiedy człowiek nie ma, ma poczucie niesprawiedliwej urazy w sobie. Ma poczucie, że został zraniony i to nas uraża. I jeśli tej urazy nie przejdziemy, zatrzymamy się. Będziemy żyli w pretensji. I powiemy, a to wszystko to dla pieniędzy zrobione. Tak jak myśmy mieli po konwencjach, gdzie ludzie przyszli i powiedzieli, dla pieniędzy to robisz. W swój kościół pchasz. A pomyślałem sobie, wow. To był akurat też taki moment, w którym rozdaliśmy w przeciągu 12-14 miesięcy, kiedy rozdaliśmy jakieś 50000 złotych. I teraz ktoś przychodzi i mówi ci, dla pieniędzy to zrobiłeś. To jest bardzo trudne. Ale tak to wygląda. I niestety nie można się jakby wyłączyć z tego. Gdybyśmy byli w miejscu, w którym był Jezus, byśmy prawdopodobnie byli w podobnym dylemacie. Dlatego, że On posiadał tak wiele i jeszcze tak wiele Mu jeszcze było dawane, że uniknięcie tego, że dla pieniędzy to robi, było naprawdę nie lada gratką. Wspierali Go wcale nie ubodzy, ale bogate kobiety, które zamożne kobiety, które podążały za Nim i dawały pieniądze, tak, że był w stanie utrzymać 12 rodzin. Tak, że im się dobrze żyło, bo gdy zapytał uczniów, czy brakowało wam czegokolwiek, a to oznaczało nie tylko wam, ale czy brakowało wam, waszym rodzinom, dzieciom, a oni powiedzieli niczego. Przez 3 lata niczego. To jest dobra pensja. Ja wierzę w to, że Jezus płacił swoim uczniom, aby mieli na zaopatrzenie swoich rodzin. Ja mówię, że ty masz tak wierzyć, ja mówię ci, w co ja wierzę. Dlatego, że jest niemożliwe, żeby ktoś wziął 12 facetów z domu, zatrudnił ich na cały etat do siebie i zapewnił im tylko chleb, nie zapewniając rodzinom. To był duży przepływ. Judasz nie miałby, wiecie, Judasz miałby skrupuły, gdyby widział nędzę. Nie miał skrupułów, widząc obfitość. Poradzenie sobie z tą urazą jest trudne. Jest też testem. Testem, który ja też musiałem przejść. Pamiętam, jak pojechałem do domu Tonego Millera i kiedy zaprosił mnie na kolację i myśmy pojechali i zatrzymaliśmy się. I ja powiedziałem, ale po co w tym hotelu się zatrzymać? Czemu tutaj przy hotelu stanęliśmy? A on mówi, że to nie jest hotel, to jest jego dom. I pomyślałem sobie, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Bo wiecie, gdzieś podświadomie nam się wydaje, że to tak powinno być, że ktoś po prostu naprawdę żyje nędznie, tylko dobrze wykonuje swoją służbę. I w momencie, kiedy widzimy dobrze wykonywaną służbę i wielki wpływ, i później przychodzimy do domu i okazuje się, że nasze domy to by się 4 zmieściły w kuchni. No mamy problem. Ja miałem problem. Ja miałem problem. Ja byłem urażony tym, jak dobrze żyję. I musiałem sobie z tym poradzić. Musiałem z tym przyjść do Boga i musiałem sobie poradzić z tym, bo inaczej... No, odpowiedzcie sami, co nam pozostaje? Co nam pozostaje? Małość i nicość. To nam pozostaje. I zgrzytanie zębami nam pozostaje. Bo tak naprawdę w tym, co jest tym, tą urazą, nie ma żadnej przyszłości. Człowiek urażony na powodzenie kogokolwiek innego nigdy nie będzie zbierał prawidłowo sam finansów na wizję, którą ma. A z drugiej strony jest niemożliwe, żebyś troszczył się o Boże Królestwo i wzbudzał duże rzeczy, żeby Bóg nie zatroszczył się, abyś miał podobne odbicie. Dlatego, że w twoim rozmachu będzie tak naprawdę wizja tego, co się będzie działo. Wiecie, i to my czasami mówimy, najpierw Kościół, później Bóg. Bóg dał Dawidowi dom i Dawid, chodząc po swoim domu, myślał, nie jest dobrze, że ja tak dobrze mieszkam, a świątynia, a skrzynia w namiocie jest. Zbuduję Panu dom. Tak, czasami myślimy, najpierw zbuduj kościół na 5000, a później sobie kupisz dom na raty. Tak? A co będzie, jak Bóg da ci najpierw to? Więc wiecie, to wszystko jest kwestią pewnych motywów i radzenia sobie z urazą. Troszeczkę z naszą polskością też. Bo nasza polskość nakłada się na to. My byliśmy przez kilkaset lat grabieni. Ci, którzy mieli, to byli źli. Więc nam się jakby to, wiecie, u nas winda nie podjeżdża do ostatniego piętra w tym kontekście, że ktoś może mieć i być uczciwy albo być pobożny. No to u nas w ogóle jest zaprzeczenie. bo myśmy 300 lat topili z komórką wszystkich mlek, które były wyssane, że ten, który ma, to jest złodziej, to jest barbarzyńca, to jest oprawca, a my biedni. Więc my jesteśmy biedni, uczciwi, poczciwi. My jesteśmy ci, którzy nie o pieniądze walczą, tylko o serce. My mamy szczery motyw. Więc wiecie, no my tak żyjemy, no. Tak żyjemy, tak żyjemy. I to są nasze polskie rzeczy, z którymi się musimy zmagać.
No tak, teraz to już nie wiem, co mam powiedzieć. Na pewno to jest najlepsza konferencja. Bardzo, bardzo dużo fajnych myśli. To, co mnie szczególnie tak dotyka, to chyba jest to, jak ważne jest rozumienie finansów. Myślę, że Pan Jezus rozumiał finanse i myślę, że to jest niezwykle istotne dla przywódcy czy dla liderów, aby rozumieli finanse. I kiedy tak wsłuchuję się w to wszystko, co tutaj jest mówione, widzę, że kiedy chodzi o mnie tak naprawdę, kiedy chodzi o moje życie, widzę, że może nie mam takiego problemu, aż tak wielkiego problemu z prawidłową doktryną i nawet z wiarą, ale myślę, że to, w czym potrzebujemy wzrastać, to jest w komunikowaniu. I tak naprawdę dużo pytań jest, które takie we mnie powstają. I moje pytania są takie, czy kiedy ja wychodzę i kiedy zbieram finanse, ludzie mnie rozumieją, albo kto mnie rozumie, albo czy jest ktoś, kto mnie rozumie. Pytanie, które sobie chciałbym zadać, to jest takie, czy gdyby przyszedł człowiek, który miałby finanse, kiedy słuchałby mnie, mojego komunikatu, poczułby współczucie czy możliwość? I taka fajna, wiecie, historia była właśnie, kiedy królowa Saba przyszła do Salomona. Nie wiem, pamiętacie? I ona zobaczyła wielkość i zobaczyła dźwięk, ona zobaczyła również możliwości. Nie współczucie. I myślę, że ten komunikat dla mnie jest po prostu bardzo istotny. Jak komunikuję wizję, jak komunikuję, kiedy zbieram ofiarę, jak komunikuję, kiedy mówimy o potrzebach. Dla mnie to jest po prostu great. Także zastanawiam się, na ile lider czy przywódca powinien być, znać się na pieniądzach, na finansach, czy powinien najwięcej w Kościele wiedzieć o finansach, czy powinien być jakimś rodzajem jakiegoś, może nie eksperta, ale chodzi mi naprawdę o zrozumienie funkcji, mocy, jaką posiadają finanse, aby właściwie komunikować i wydawać właściwy dźwięk, który będzie generował właściwe pieniądze i dochody.
Znaczy, zaczynając od końca, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, kiedy spojrzymy na nauczanie Jezusa. Jezus mówi więcej o pieniądzach niż o modlitwie. Jezus mówił więcej na temat finansów niż na każdy inny temat. Co mówi mi jedno, że on jako kaznodzieja musiał rozumieć pieniądze i umieć połączyć je w kontekście duchowym ze światem, w którym funkcjonuje. Więc czy musi być ekspertem? Ja nie sądzę, że musimy być ekspertami, ale myślę, że potrzebujemy mieć głębokie zrozumienie pieniędzy jako systemu życia, kontekstu wartości ich, przełożenia tego na efektywność, umiejętności inwestowania w prawidłowe rzeczy, umiejętności kupowania mądrości. Biblia mówi, że po cóż pieniądze w ręku głupca, mógłby nabyć mądrości, ale nie ma na to mądrości, tak? Więc jedną z największych rzeczy, którą demonstrujemy mając, to jest inwestując prawidłowo. I największą inwestycję, którą człowiek może zrobić, to jest zainwestować w swój własny rozwój, swojego własnego zrozumienia. U nas nie są modne dzisiaj szkoły, u nas są modne tylko kursy, bo kurs daje mi coś, najlepiej papier, ale mądrość ma ten kontekst życia i finanse są wpisane w to, dlatego wydaje mi się, że jest niemożliwe, żeby rozumieć życie i nie rozumieć pieniędzy. I ponieważ my jesteśmy tak naprawdę jako pastorzy, ucząc Biblię, nauczycielami życia, nie możemy uczyć życia, nie ucząc pieniędzy. Wiecie, za 2 tygodnie mam konferencję dla ludzi biznesu w Stanach, którzy proszą mnie, żebym mówił na temat finansów, etyki, moralności i funkcjonowania w życiu w połączeniu z finansami. Więc teraz myślę sobie tak, ja nie jestem ekspertem finansowym, ale ludzie, którzy są w biznesie, potrzebują kogoś, kto im objawi czy wyjaśni życie, bo nawet ci, którzy nie mają problemu z pieniędzmi, mogą mieć problem z życiem. Ale jeśli ktoś nie ma problemu z życiem, nie ma problemu z pieniędzmi, bo potrafi je wytworzyć również. Więc można mieć pieniądze i mieć problem z życiem. Ale jest niemożliwe mieć właściwą mądrość na temat życia i nie mieć pieniędzy. Dobrze powiedziałem, Betty? Okej. Okay. Nie, nie, tak szukam teraz też tego kontekstu, tego pytania wcześniejszego, bo ono brzmiało... Aha, w jaki sposób komunikować. Wydaje mi się, że tutaj prawidłowa komunikacja zależy od mojego spojrzenia na życie, czyli szerokiego patrzenia, gdzie moim zdaniem Biblia pokazuje nam to najszerzej. Ale czytam też inne książki, po to, żeby zobaczyć, jak daleko ta strzałka idzie. Ale Biblia objawia wszystko. Więc Słowo Boże jest tak szerokie. Wiecie, problem jest, dla którego ludzie często jakby ucząc Biblii są wąscy w tym. Jest taki, że czytają tylko niektóre rzeczy, które lubią. Bo kiedy czytamy Biblię jako całość, ona jest tak szeroka, że daje nam pogląd na każdy temat. Od polityki do tego, co powinienem jeść. Biblia bardzo szeroko traktuje życie. Praktycznie każdy aspekt życia jest tam umieszczony. Więc kiedy staję się studentem słowa, poszerzam swoje spojrzenie na życie, a od niego zależy moja umiejętność komunikowania. Moja kolejna rzecz, od której zależy moja umiejętność komunikowania, to jest moja własna praktyka życia. Czyli to, w jaki sposób ja prawdy te stosuję i widzę, że one działają, bo wtedy tworzę w sobie tak zwane przekonanie. Mówi się czasami, przekonani ludzie przekonują. To znaczy, ja przekonam ludzi biznesu do tego, żeby zainwestowali w to, co ja dzisiaj widzę w momencie, kiedy ja będę przekonany. Ale teraz moje przekonanie nie może być skoncentrowane tylko na potrzebie. Ja muszę umieć opisać tą potrzebę, a nie tylko widzieć potrzebę. Więc kiedy widzę potrzebę, a nie umiem opisać potrzeby, nigdy nikogo nie przekonam. Bo potrzeba jest najniższym motywem. Trzeba znaleźć wyższy motyw niż tylko potrzebę. Na przykład zrobimy łazienki. No to jest najgorszy motyw w kościele. Znaczy teoretycznie jest poważny, prawda? Temat poważny, ale jest taki, że wydawałoby się, że ciężko jest zmotywować ludzi do tego. Jak zmotywować ludzi, żeby tam, gdzie pójdą raz w tygodniu, ewentualnie, jeśli się nie przygotują wcześniej i nie przyjdą przygotowani. Czyli ludzie, którzy być może niektórzy w ogóle nawet nie korzystają z takiego obiektu czy miejsca w kościele, bo są też tacy, żeby zainwestowali w to. Okazuje się, że jeśli ja uderzę tylko kwestią potrzeby, to jest za mało. Ale jeśli potrafię opisać ją w kontekście życia i ludzi, to nagle się okazuje, że ludzie, którzy tam nigdy nie pójdą, zainwestują w to. Ale to zależy od mojego przekonania i umiejętności opisu tego. Czyli sposób, w jaki opisuję potrzebę, a nie jak ją akcentuję, decyduje o tym, jak komunikuję. Bo mogę mówić, słuchajcie, naprawdę potrzebujemy, no potrzebujemy, naprawdę potrzebujemy. Naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy nowy klopik. Potrzebujemy. Nawet w kafelkach. A teraz moje pytanie jest takie, jak zmotywować ludzi, żeby dali, żeby łazienka być może wyglądała w kościele trochę lepiej niż w wielu domach. No. Wiecie, my jesteśmy dalecy od jakiejkolwiek reprezentacji, ale ja wiem, co ja mam w sercu. Ja chcę, żeby gdy pójdziemy do łazienki damskiej, żeby stały dobre perfumy. Żeby były fotele, żeby były kwiaty. No, w nowym budynku. Nie w tej szopce, którą teraz mamy. Wiecie, my w tej stajence tutaj musimy się wychować do rzeczy, które są przed nami. Proszę? Ja pamiętam, wiecie, ja myślę, że to jest genialne, kiedy to wszystko jest tam, kiedy człowiek może pójść i naprawdę się odświeżyć. A nie załatwić. Tak, tak jest. Więc ta umiejętność komunikowania na pewno zależy od tych rzeczy. Zależy od entuzjazmu, w jaki nie przekonywujemy to. Czyli w momencie, kiedy, wiecie, entuzjazm w różnych ludziach brzmi różnie. W niektórych, takich jak Anglicy, to każdy z nas ma swój dźwięk, ale okazuje się, że ludzie potrafią czytać entuzjazm, który jest w nas. Każdy z nas ma inny też charakter, więc my wyrażamy rzeczy inaczej, ale nasi ludzie i ludzie, którzy przychodzą, odczytują te niewerbalne dźwięki. To wszystko, co się dzieje w tej atmosferze, odczytują to. I ten entuzjazm rodzi rzeczy. Okej. Mamy jeszcze 25 minut. Jeśli pozwolicie, pójdziemy troszeczkę w tą stronę dalej, dlatego że jutro chciałbym, abyśmy będziemy również mieli parę takich pytań. Myślę, że to jest bardzo dobre, abyśmy mieli te pytania. Co wy na to? Będziemy zadawali sobie jutro również? Natomiast jutro będziemy mówili o osobistych finansach pastora i lidera i o tym, w jaki sposób to jest tworzone i w jaki sposób to się odbija dalej na Kościele. Także myślę, że to będzie również interesujące. Natomiast dzisiaj chciałbym dalej powiedzieć o tych poziomach i o tym, co decyduje o wchodzeniu na nowe poziomy. Zatrzymaliśmy się na tym, że ludzie dadzą w kryzysie więcej pieniędzy, ale te złoża szybko się eksploatują i nie warto tego nadużywać. Czyli kiedy motywujemy ludzi ciągle kryzysem, nie mamy pieniędzy, chcą zamknąć Kościół, wyrzucają nas, to wtedy się kilku znajdzie, którzy rzucą większą kasę i nas nie wyrzucą. Ale za tydzień, kiedy będziesz zbierał, to my wiemy, że to już jest inne zbieranie. Ludzie zapamiętali ten sygnał i ten sygnał będzie ich najbardziej motywował. Najlepiej nie używać tego sygnału nigdy. Teraz powiem tak. Jeśli będziesz mądry jako lider, nigdy nie będziesz musiał po to sięgać. Powiem więcej. W dniu, w którym to po to sięgnąłeś, obniżyłeś sam siebie o jeden stopień w przywództwie. To jest trochę tak jak rodzic. W momencie, kiedy tracisz już kontrolę nad sobą i wybuchniesz, nawet jeśli posłuchali, to spadłeś. Czyli tu nie chodzi tylko o efekt, ale o efekt końcowy. Czyli nie chodzi tylko o to, czy ludzie zareagują, bo ludzie zareagują. Tylko czy nam chodzi o reakcję na kryzys, czy nam chodzi o budowanie czegoś na przyszłość? Jeśli nie nauczymy się motywować ku wizji, ale będziemy motywowali negatywnie, wizja nie będzie zrealizowana, kryzysy tak. Czyli będziemy umieli zapobiegać kryzysom, ale nie będziemy umieli realizować wizji. Stąd też twoje zbieranie zawsze będzie na w tył, a nie na przód. Nie zbieramy na to, co chcemy, tylko zbieramy na to, co musimy. Więc ten poziom wizji zależy od lidera. W jaki sposób motywuje ludzi, jak to opisuje, czy jest zrozumiały, czy rozumieją ludzie, co jest mówione. Czwarte to jest poziom ekskluzywności. Ja to tak nazwałem, ale można to nazwać inaczej. Można nazwać to poziom Bożej interwencji. Nie chcę powiedzieć, że w tych poprzednich przypadkach nie ma, ale to jest już miejsce, w którym nagle zaczynasz chodzić w namaszczeniu, które jest pewnego rodzaju, na nazwę tak to, pewną inną aurą. Przyciągasz, nie wiadomo czemu, pieniądze. I to jest tylko Boże działanie, które przesuwa nas na zupełnie nowy poziom. Poprzednie poziomy są indywidualnie przerabiane przez ludzi, ale wyrażane kolektywnie. Czyli zbieranie w ofierze, charakter i wizja. Ekskluzywność jest wyrażana indywidualnie. Czyli ktoś podchodzi do ciebie i mówi: pastorze, chciałbym dać 100 tysięcy dolarów. A ty nie zbierasz jakiejś ofiary szczególnej. Ani nic się nie stało. Po prostu ktoś przychodzi i czuje, żeby ci to dać. To jest niebo. Nie można tego zrobić. Nie można nikogo zmusić, nie można nikogo zmanipulować. To jest nagle poruszasz się w zupełnie nowym namaszczeniu. Ktoś po prostu przychodzi do ciebie i tak to robi. Poziom ekskluzywności jest wyrażany indywidualnie i nie musi wynikać z wielkiego przerobienia poprzednich poziomów przez człowieka. Powiem więcej. Czasami ludzie, którzy nie mają w sobie wypracowanego charakteru, są w posiadaniu pieniędzy wyjątkowych i chcą być zasileniem dla Bożego Królestwa. To jest, niektórzy nazwaliby to poziomem namaszczenia. Namaszczenie ściąga źródła, niekoniecznie ściąga serca. Czyli tak kupiliśmy ten budynek. Ktoś przyszedł do mnie po spotkaniu i powiedział: chcę ci dać 100 tysięcy dolarów. A ja myślałem, że żartuje. Później się dowiedziałem, że nie żartował. W końcu przyniósł w torbach plastikowych. Proszę. Ja byłem w takiej euforii, pomyślałem sobie: wow, jakie to jest super. Oczywiście, że to był dar Boży. Często te dary związane są z celami Bożymi, których nie rozumiemy. Później okazuje się, że to jest pewnego rodzaju namaszczenie, w którym Bóg daje ci, że chodzisz. I to jest tak, że po prostu On cię wysmarował tym do pewnych celów. Każdy człowiek, który jest, podąża za głosem Bożym, dotknie tej sfery na pewno. To nie muszą być takie pieniądze, ale będziesz miał takie dotknięcie. Ci ludzie wcale nie muszą być wierni w dziesięcinie. Ci ludzie nawet nie będą uczestniczyć w ofiarach. Ci ludzie po prostu, nie wiadomo czemu, po prostu przyjdą i będą chcieli ci coś dać. To jest troszeczkę tak, jak mamy sytuację w Dziejach Apostolskich, gdzie mamy Ananiasza i Safira. Ponieważ byli to ludzie zamożni, ale nie byli ludźmi dojrzałymi, kombinowali. Więc Tu nie było jakiejś uczciwości, ale był dar. Czy Kościół korzystał z tego? Wiecie, no, to była prominentna ziemia, którą sprzedali. Ale ci ludzie nie mieli charakteru i oszukiwali. Ale wzmocnili Kościół. I prawdopodobnie przesunęli go na parę lat do przodu. I to jest bardzo ciekawe. Często się tak zdarza, że ludzie, którzy w mocny sposób wpłyną na finanse, rzadko kiedy zostają. Najczęściej, przy życiu, najczęściej jest tak, że są oni jak takie satelity, które przez jakiś dziwny przypadek trafiły i nagle coś zostawiły i poszły sobie dalej. Pamiętam, jak pojechałem na spotkania do Stanów, do pastora Dona. I kiedy jechałem tam w samolocie, pan powiedział do mnie, i słyszałem to wyraźnie, żeby jemu powiedzieć, nie zbieraj żadnej ofiary dla mnie, ja zbiorę ofiary dla was. I zanim mieliśmy spotkania, poszliśmy na zakupy i ja stanąłem z nim przy wieszakach. Nasze żony poszły wieszaki, a my stanęliśmy przy wieszakach i ja mu powiedziałem, pastor Don, pan powiedział mi, żebyś nie zbierał ofiary żadnej dla mnie, ja zbiorę dla ciebie ofiarę i dla kościoła. Czuję, że to jest po to przyjechałem i chcę mówić na temat finansów. I żeby mówić dobrze na temat finansów, ja nie mogę mieć zbieranej ofiary dla siebie. Dlatego, że motyw mój nie będzie czysty. Znaczy, będzie czysty, ale ludzie będą myśleli, że nie jest czysty. Więc żeby zachować to, jeśli chcę, żeby mówił o finansach, ja będę mówił o finansach, ale nie będę zbierał ofiar dla siebie, tylko będę zbierał dla was. Ja on mówi, wiesz, Paweł, no tak raczej nie robimy, no ale jak tak mówisz, no to dobrze. No. Ja mówię, ja wierzę w to, że zbierzemy duże pieniądze. I zapytałem go, ile musimy spłacić za budynek, a ile musimy spłacić ciebie? Bo ja wierzę w to, że spłacimy wszystkie twoje długi. W Stanach to jest popularne, żeby mieć wszystko na kredyt. Na dom, na samochód, karty kredytowe i tak dalej. Wyliczyli jemu, całość była 100 tysięcy dolarów. 70 tysięcy dolarów on miał zaległości, a 30 tysięcy dolarów było jeszcze na kościele, żeby spłacić. Mieliśmy spotkanie w niedzielę rano, w niedzielę wieczorem, w poniedziałek wieczorem, we wtorek wieczorem. I teraz, wszystko zaczyna się rano. Ja zaczynam głosić i mówię, co zrobimy. Akurat tak się złożyło, że ten pastor miał 40 lat służby. Więc mówię, wierzymy, że 40 lat służąc Bogu, człowiek, który do nas mówi, my chcemy, żeby mówił do nas bez długów. Co wy na to? Kościół nie był duży. Kościół liczył około 200 osób. 200-250. Zbieramy ofiarę. Wiecie, nikt nie wie, jak będzie. Rano, niedziela, siedzimy przy lunchu w domu pastora. Jego żona nie była na spotkaniu porannym, bo robiła lunch, więc dowiedziała się o tym, co zrobiłem, ale nie wiedziała, jaki jest efekt. I wszyscy siedzimy i dostaje on telefon od sekretarki. I on tak odbiera i... What? How much? I nagle odwraca się i mówi do swojej żony. Oni zebrali dla nas rano 46 tysięcy dolarów. Jego żona nie wiedziała, co ma zrobić, wyszła. Ze wzruszenia nie była w stanie. Kiedy skończyliśmy spotkanie wtorkowe, we wtorek wieczorem, zebraliśmy 118 tysięcy dolarów. Ale to pierwsze spotkanie było cudem. Wiecie, jak się stało? Powiem wam, bo to jest ważne. pierwszy raz do kościoła przyszło małżeństwo, które usiadło tam i mieli dziesięciny z poprzedniego sprzedaży domu, $40,000. I Pan im powiedział kiedyś: trzymajcie to, ja wam powiem, kiedy macie dać. Ja wam mówię te wszystkie szczegóły, bo są ważne. Bo czasami bez szczegółów my znamy tylko liczbę, ale nie wiemy, jak Pan działał w tym wszystkim, a to jest ważne. I teraz oni przyszli pierwszy raz do tego kościoła i słyszą ode mnie: ten pastor ma 40 lat służby. I oni mają $40,000, które zatrzymali, żeby dać, gdy Pan im powie. I Pan im mówi: to jest ten moment. Wypisują czek na $40,000, a cały pozostały kościół daje 6. Więc czujecie temat? Gdyby nie ten cud, bylibyśmy pogrążeni. Ale w tym momencie pojawia się właściwy człowiek, we właściwym momencie, posłuszeństwo moje, posłuszeństwo ich, posłuszeństwo wielu ludzi łączy się w jeden święty moment. Bo teraz wieczorem, kiedy ogłaszamy to, mówimy: $46,000 zostało zebrane. Ludzie wstają z miejsc. Ludzie nie chcą czekać, aż skończę głosić, przychodzą i rzucają swoje pieniądze. Mało tego, przychodzi do takiej, stoi człowiek, małżeństwo, widzę, blondynka, czarny facet, przychodzą i z płaczem rzucają pieniądze. Ostatnie, które mają, mają małe dzieci, nie mają pracy, zostawiają ostatnie pieniądze. W tym momencie, kiedy mówią: to już jest wszystko, nie mamy już nic, Pan mówi do nich słowo przeze mnie, że ta ofiara będzie zmianą życia dla was. I zaczynam prorokować do nich, co Bóg zrobi w ich życiu. Mija kilka lat. Zatrudniają 56 osób. Mają misjonarzy, oni, wysłanych do Afryki, których utrzymują. I mówią, że nigdy nie byliśmy w tak dobrym miejscu, jak dzisiaj jesteśmy. Ale gdyby napisali na wielkiej tablicy proroctwo, które im dałem, i mają zawieszone w swoim głównym biurze, w ramach, jako początek. Chciałem to wam pokazać, bo to jest dokładnie to. Zaczynasz chodzić w pewnym miejscu Bożego działania i namaszczenia, które przyciąga nagle, nie wiadomo dlaczego, kogoś takiego i nagle coś takiego się dzieje. Jak to zrobić? Nie jesteś w stanie tego zrobić. Okazuje się, że wielkie przełomy królestwa rzadko kiedy dokonywane są kolektywnie. Najczęściej dokonywane są indywidualnie. Ale bez kolektywności nie ma pójścia dalej. Czyli nawet gdy jest przełom, a nie ma kolektywu, którym jest ofiarność i charakter i wizja, zmarnujemy namaszczenie. Przykład. Jeśli jakiś kościół w Ameryce pomyśli: zainwestujemy w kościół w Polsce, damy im $1,000,000 i wybudujemy im salę, to z powodu tego, że dostali coś i nie rozwinęli kolektywności, ofiarności, dziesięciny i wizji, nie będą w stanie utrzymać daru, który otrzymali. Czyli zbudują budynek, ale nie będzie ich stać na to, żeby wyłożyć wykładzinę, bo sala duża. Włączą ogrzewanie, zobaczą licznik i powiedzą: Jezu, zmiłuj się nad nami. Światła będą wyłączać, nie włączać, bo przecież prąd trzeba oszczędzać, żarówek dużo jest. Więc w momencie, kiedy masz cud bez tego zaplecza, nie będziesz poniesiony. Ale w momencie, kiedy chodzisz w tym namaszczeniu, to indywidualne zmienia. Jezus zbierał ofiary, ale to kilka kobiet przeniosły go na lata. Kościół w Nowym Testamencie miał ludzi, którzy zbierali ofiary, ale to kilka osób, które miały, były w stanie zmienić przyszłość danego miejsca. Bo nigdy nie będzie tak, że wszyscy mają. Wszyscy będą żyli i rozwijać, będą się rozwijać w życiu. Ale Bóg pobudzi ludzi, którzy mają zasoby i to te zasoby spowodują przemianę. Tak kupiliśmy budynek i tak dokonaliśmy kilku rzeczy. Tą salę zrobiliśmy za pieniądze z samochodu, który jeszcze dobrze wtedy sprzedaliśmy, który kupiliśmy po konwencji, jak zbieraliśmy na busa. Zbieraliśmy na busa. Wielu ludzi zebrało na tego busa. Kupiliśmy tego busa. Przez rok czasu jeździliśmy. Zobaczyliśmy nagle, że spada dużo wartość. Zobaczyliśmy, że ludzie kupują samochody i nie ma już potrzeby wożenia ludzi takiej, jaki był wcześniej. I nagle pomyśleliśmy sobie tak, zatrzymamy dewaluację tych pieniędzy, bo szkoda tej ofiarności ludzi. Sprzedaliśmy tego busa jeszcze za dobre pieniądze i zrobiliśmy tą salę. A zrobić tą salę oznaczało tam pokój, tam pomieszczenie, sufit, zrobić wszystkie ściany w regipsach, położyć nową elektrykę, pociągnąć podłogę, zrobić wykładziny, bardzo wiele rzeczy. Ogrzewanie również. Więc wiecie, to było dużo pieniędzy, ale teraz co się nagle okazało? Że myśmy zatrzymali dewaluację tego. I wielu ludzi dzisiaj może z tego korzystać. Tutaj mamy małe spotkania nasze. Mamy wszelkie spotkania, wielkie konferencje dla pastorów tu robimy. I... ale tak też zrobiliśmy. Zbieranie, które robimy w czasie konwencji, jest zbieraniem wizji. A nie mogę liczyć na, nazwijmy to ofiarność tylko, ani na charakter ludzi, bo to ludzie nie są zobligowani, ale zbieramy wizję i jesteśmy otwarci na ekskluzywność. Na każdej konwencji miałem owoce i wizji, która była, jak również ekskluzywności. Wyobraźcie sobie, że nawet na konferencji, która była rok temu, tak? Rok temu. Na konwencji. Ponieważ rok temu na konwencji zbieraliśmy ofiary, ale kościół nasz pokrył cały budżet. Nie pamiętacie tego, prawda? Niektórzy pamiętają. Znaczy nie pamięta się dobrych chwil, tylko się pamięta te złe. To jest ciekawe, nie? Pamiętamy ziarno, które zasialiśmy, nie pamiętamy często ziarna, które ktoś zasiał za nas, ale rzeczywiście tak było i w czasie konferencji, pod koniec już, podchodzili do mnie ludzie i mówili, pastorze, no jak to tak? Mówię, no ale jak co? No ale no tak, jakoś tak, bez jakoś tak tego, no. Może tak jakoś przywachlujemy coś może. A ja mówię, nie. No ale my tak mamy w sercu, żeby coś tu jednak zrobić. Ja mówię, to zróbcie, co macie w sercu. Ja nie pamiętam, ale jedno małżeństwo przelało kilka tysięcy i jeszcze inni przelali 50? Nie pamiętam. 20? 20 albo 40 tysięcy, nie pamiętam. Co za różnica. No ale tak jest i tego nie możesz zrobić inaczej. Dlatego, że niektórzy indywidualnie po prostu pracują ciężko, bo mają pragnienie, że pewnego dnia uwolnią to dla królestwa i w nich to jest. I ekskluzywność jest ważna. I ja wierzę w to i chciałbym również się modlić, aby ta ekskluzywność stała się częścią i udziałem naszym. Jako pastor wiesz o to, że ludzie przez przypadek przyjdą. Po prostu dlatego, że będą chcieli włożyć w ciebie. Nie w ciebie, tylko indywidualnie, ale w to, co robisz, to, co masz w sercu. I ostatni ten poziom, mam tylko 5 minut, więc za 5 minut kończymy. To nie musi być najwyższy poziom, ale to jest ten poziom biznesowy. Są kościoły, które również zaczynają biznesy. Wiem, że Bradford ma również działkę biznesową, mają człowieka od tego. Wynajmują sale swoje i robią czasami imprezy w swojej sali, co daje bardzo dobry zastrzyk. Kiedyś odwołali spotkanie, bo tak się zmagali i pomyśleli sobie, odwołać spotkanie kościoła? No ale pomyśleli sobie, tam chyba zapłacili im 40 tysięcy funtów za to jedno spotkanie. Pomyśleli, 40 tysięcy funtów? To może jednak odwołamy. No, ludzie pośpią, jedną niedzielę nic się nie stanie. Nie pamiętam, jaka to była kwota, ale to była znacząca kwota dla kościoła. Więc oni wynajmują to oczywiście pomiędzy swoimi spotkaniami, ale obsługują to i jest to dzisiaj budżet ich kościoła, także mają na prace misyjne, na prace dla młodzieży. Wiecie, to są bardzo dobre rzeczy, kiedy człowiek może dojrzeć do tego. To wymaga niesłychanego poziomu ludzi, którzy się tym zajmują i dyscypliny, ale również charakteru kościoła, tak aby kościół nie pomyślał, o, nasz kościół robi biznes, nie potrzebujemy pieniędzy, więc teraz nie potrzebujemy dawać. Wiecie, zawsze tak jest, im kościół bardziej rośnie, tym dawanie maleje. My się czasami śmiejemy i uważamy się za wielkich, mówiąc, a w kościele katolickim dają po 2 złote, a u nas normalnie ludzie 50 dają i 100 wydają. No tak, jak jest ich 30. Ale jeśli masz parafię 30-tysięczną, to tak naprawdę, kiedy ludzie myślą, wszystko idzie dobrze, złotówkę dam, też jest okej. Okay. Im więcej ludzi, a nie ma doktryny właściwej i budowania charakteru, tym dawanie maleje procentowo na jednostkę. Dlatego najwięcej zbierają procentowo najmniejsze kościoły. Czasami jak pastor Tomek ma takie doświadczenie, prawda? Pamiętasz, ile zbieraliście wcześniej i nagle masz pełną salę, pełno ludzi, wspaniale, myślisz sobie, zbieramy ofiarę, teraz to normalnie będzie żniwo. I teraz idą ludzie, liczą pieniądze wieczorem i nagle się okazuje 350 zł. Ja nie wiem, czy to taka kwota, no ale strzelam teraz. Ofiary 500 zł. I nagle myślisz sobie, mój Boże, to ile to na osobę wyszło? Dobrze, gdyby chociaż po złotówce rzucili, to byłoby, wiem. No ale tak to wygląda. Dlatego musimy rozumieć, że pieniądze zbieramy ze względu na dobro ludzi i rozwój Kościoła i Jego Królestwa. I te dwa główne cele są dla nas kluczem w tworzeniu właściwej motywacji w ludziach. Dlatego mamy te 5 poziomów, tak? To jest poziom ofiarności, poziom charakteru, poziom wizji, poziom ekskluzywności i poziom biznesowy. I umiejętność komunikowania przenosi nas z jednego poziomu na drugi poziom. I to jest to, o czym chciałem się podzielić z wami dzisiaj. Natomiast jutro zaczniemy, mamy 2 sesje, osobiste finanse pastora i lidera. Będziemy mówili o źródłach zaopatrzenia, będziemy mówili o wierze, będziemy mówili o motywach, ale również kilka praktycznych rzeczy. Będziemy mówili trochę o błędach, czego unikać. No i pewnie zrobimy sobie też pytania odnośnie tego wszystkiego. Więc jeśli komuś z was się nasunie coś, to myślę, że będziemy rozmawiać. Ja nie jestem ekspertem, ale myślę, że razem wspólnie możemy coś urodzić tutaj. Tak?